Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Dzień dobry, witam na 12 odcinku Cyber. Dzisiaj jesteśmy we trójkę, jest z nami Feszerzade.
Dzień dobry, witam znajomych i nieznajomych.
Adam Hertle, OPC Polska.
Dzień dobry.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzisiaj będziemy rozmawiali o okupach, chyba że ktoś nam zapłaci, ale to już za późno, bo się nie da, bo my już właśnie
nie
nagrywamy.
Nie mamy za bardzo ani za co, ani
zanim oferty przyjdą.
Chyba, że nam zapłacą, żebyśmy nie publikowali kolejnego odcinka.
No tak, bo możemy na przykład zagrozić, że będą już wszystkie odcinki o ransomware'ach.
No tyle jest teraz ransomware'u, że w sam raz by było materiału.
No właśnie, dopóki nie przyjdzie do nas okup, to będziemy o tym mówić. No dobrze, a teraz bardziej na poważnie, to pretekstem do tego, my to już zapowiadaliśmy z Adamem w czasie 11 odcinka, był spektakularny wyczyn na tym rynku, czyli pojawienie się polskiego ransomware'a DMA Lockera i zapowiadaliśmy, że to jest ciekawe i że będziemy chcieli więcej o tym powiedzieć. No i wpadliśmy na taki pomysł, obserwując pracę nad tym, że warto by było kogoś zaprosić i mamy właśnie dzisiaj specjalistkę od tego i będziemy rozmawiali o DMA Lockerze, ale nie tylko. No ale zacznijmy od DMA Lockera. Kto opowie, jak to się zaczęło?
Ten produkt w wersji właściwie pierwszej, czy nawet mniej niż pierwszej, bo teraz twórca ogłosił, że aktualna wersja jest trzecia, więc wychodziłoby na to, że tamta to nie była pierwsza, tylko wcześniejsza od pierwszej, może jakaś beta. W każdym razie pierwsze wzmianki na temat tego nowego ransomware'u pojawiły się pod koniec tamtego roku i tak w styczniu, właściwie od stycznia obserwujemy wybuch i rozprzestrzenianie się tego produktu. No i jego rozwój systematyczny też, bo zaczęło się bardzo skromnie, a teraz to już jest produkt dosyć porządnie napisany, nie da się go aktualnie złamać.
Czy ta pierwsza wersja działała w ogóle?
Ta pierwsza wersja była pełna bugów. Działała. To nie jest tak, że to nie działało, tylko że ta pierwsza wersja się zawieszała często też i czasami jeszcze przed pokazaniem jakiegokolwiek komunikatu o tym, że dane zostały zaszyfrowane, po prostu crash i nie dało się otworzyć tych plików, a nie wiadomo było, co się stało.
Programowanie jest trudne.
Natomiast ta wersja, która jest aktualna, już całkiem w porządku działa i robi to, co było przewidziane.
Co jest innego w DMA Lockerze? Czy się czymś wyróżnia od zwykłych ransomware'ów popularnych na rynku?
No jest zwykłym ransomware'em właściwie. Z takich rzeczy, powiedzmy, rzadziej spotykanych, nie powiem, że w ogóle nie spotykanych, ale rzadziej spotykanych, to wymieniłabym, że nie ma panelu internetowego, tylko te ofiary zaatakowane są obsługiwane przez e-mail.
Czyli autor wybrał prostszą ścieżkę.
Tak, autor wybrał ścieżkę prostszą.
GUI jest takie spektakularne, na czerwień.
Tak, GUI od razu posiada, posiada wbudowaną opcję dekrypcji, więc wystarczy, że użytkownik kupi klucz, wprowadzi go i już sobie może tym samym programem odszyfrowywać.
Jak z tym kluczem właśnie było? Bo tu różne informacje dotyczące tego, czy ten klucz był potrzebny, czy nie był potrzebny.
Był, oczywiście był potrzebny. Ta wersja, teraz jest wersja trzecia, więc powiedzmy, że wersja, która była przed tą, nie wiem, nazwijmy ją druga, już wymagała klucza RSA, no ale miała błąd i w związku z tym udało mi się napisać dekryptor do tej wersji. Natomiast wersja wcześniejsza jeszcze, która właśnie, nie wiem czemu się taka informacja pojawiła, że ta wersja działa bez klucza, to oczywiście jest nieprawda. Ta wersja miała klucz na końcu próbki, I po uruchomieniu i po zaszyfrowaniu plików ten klucz był po prostu wymazywany. I już ta próbka nie nadawała się do użytku po prostu, bo już nie miała klucza. Więc ktoś, kto zobaczył tylko tą próbkę już z zamazanym kluczem, mógłby odnieść wrażenie, że to nie działa, ale po analizie dokładniejszej kodu, przeczytaniu, w jaki sposób to zostało zaprojektowane, widać było, że ten klucz na końcu był. No i potem udało się nam znaleźć kilka takich próbek z kluczami, więc potwierdziła się ta teoria. I przez to, że te klucze były, klucz był dla danej kampanii, to znaczy wszyscy użytkownicy z tej samej kampanii mieli ten sam klucz, więc kiedy się nam udało znaleźć kilka próbek z kluczami, no to już byliśmy w stanie odszyfrowywać pliki tych użytkowników, którzy akurat zostali zaatakowani daną, no, daną wersją próbki.
Te pierwsze próbki były oparte o szyfrowanie symetryczne, tak?
Tak, to był AES i klucz był dla jednej kampanii był ten sam klucz i każdy plik był szyfrowany AES-em.
Można było się złożyć na ten ransom.
Można było się złożyć i po prostu kupić sobie jeden klucz dla wszystkich, tak.
Następnym razem może na Allegro trzeba po prostu uruchamiać takie...
Albo jakiś crowdfunding.
Albo crowdfunding na...
W tym stylu można zrobić.
W nowych wersjach to się zmieniło.
W nowych wersjach właściwie teoretycznie też by dało się teraz tak zrobić, bo klucz nie jest tak na przykład jak w CryptoWallu. Klucz jest pobierany z serwera i jest generowany dla każdego użytkownika osobno, więc już nie dałoby się złożyć na te klucze i kupować większą grupą osób. Natomiast w tym przypadku też dalej jest tak zrobione, że klucz, no oczywiście teraz to już jest klucz RSA, więc tylko z kluczem publicznym te próbki wychodzą, więc no nie mając prywatnego niewiele się da zrobić. Natomiast dalej jest tak, że w jednej kampanii ten klucz się powtarza. Nie jest generowany per użytkownik. To jest pewna słabość, no ale też dzięki temu autorowi udało się ominąć cały ten problem z postawieniem infrastruktury, więc poszedł.
No właśnie, na ile autor w ogóle tak naprawdę wypracował to od początku, a na ile implementował tam po prostu już jakieś gotowe moduły?
A właśnie nie implementował, z
ciekawe,
tego, co
prawda,
widzę, żadnych gotowych modułów. To jest, myślę, autorski projekt od początku do końca.
Możemy w cudzysłowie nigdy nie chwalimy, ale pochwalić, tak mówię, bo pamiętam w jednych z konkluzji swojego opracowania napisałaś, że rzeczywiście tu jest taki postęp
w
rozwoju,
tak.
Przy każdej kolejnej edycji.
Ja bardzo widzę tą ciężką pracę, którą autor wkłada w ten produkt, więc oczywiście
rozwija się.
Pracowitość pochwalam, cel może niekoniecznie.
Możesz nam powiedzieć, jak dystrybuowane są próbki? Czego należy unikać, żeby się nie załapać?
Jak na razie nie mam jednoznacznych informacji, jak jest dystrybuowany. Mamy podejrzenia, ale na razie ich nie zdradzę, bo no, nie są do końca potwierdzone.
No, też w tych opracowaniach podawałaś kontakt do siebie wprost,
tak.
Osób, które, no tu słyszeliśmy, że przy tym samym kluczu, prawda, to można było pomóc
tak.
innym. Czy ten, coś na podstawie tego możemy powiedzieć o skali rażenia tym
Powiem tak,
produktem?
Wielu osobom mi się udało pomóc we wcześniejszej edycji, w tej, nie tej ostatniej, tylko w tej właśnie, do której napisałam dekryptor. Też dzięki kontaktowi z tymi ofiarami udało mi się też znaleźć wersje, których wcześniej nie udało mi się dostać i też napisałam do nich drugi dekryptor. I ci klienci byli z Anglii wtedy głównie, więc myślę, że to jest właśnie teraz.
Czyli mamy wreszcie eksportowy produkt polski.
Tak, bo chyba były dwie wersje, tak? Polska i angielska.
Zaczęło się właśnie od wersji polskiej, potem powoli się pojawiła wersja angielska. No i teraz z tego co widzę, to jest to głównie w anglojęzycznych krajach.
Bo w tej pierwszej wersji polskiej to nawet tam nie radzono sobie z tym, że nazwa katalogów była nie pod instalację polską Windows i już przestawało to działać, czyli nie dokumenty, a documents i...
To w tej pierwszej wersji chyba coś
takiego było. Ale to przypadkowo tak. Mogło się pojawić, tak jak mówisz, beta właściwie.
To chyba była beta, no była to dosyć słaba wersja i no ja ją tylko widziałam z... Właściwie zainteresowałam się tym produktem, dlatego że kiedyś ktoś z moich znajomych opublikował na Twitterze tweet, w którym pochwalił się, że udało mu się dostać taką próbkę. No i ja tak patrzę na tą próbkę i widzę, że to jest po polsku, więc zaczęłam drążyć temat, znalazłam inne też próbki, zaczęłam też poszukiwania przez znajomych, co to jest, skąd to się wzięło. No i zaczęłam analizować. Na początku to nie było zbyt rozprzestrzenione, więc trudno było tych próbek jakąś pulę uzbierać rozsądną. W tej chwili dostaję dużo próbek od klientów właśnie zainfekowanych, więc śledzę na bieżąco postępy pracy.
Czyli myślisz, że zaraz kolejna wersja się pojawi?
Ta wersja, która jest teraz, już jest na tyle porządna, że jej się nie da złamać zewnętrznymi narzędziami, więc może autor już będzie usatysfakcjonowany na tym etapie rozwoju.
A mnie to zastanawia, czy to jest możliwy tak szybki progres, jeśli chodzi o umiejętność zrobienia tego właściwie w krótkim czasie, tak? Bo pierwsze to jest końcówka stycznia, tak?
Umiejętność, no wystarczy po prostu wystarczy coś poczytać, prawda? I wystarczy jedna informacja.
Nie zachęcajmy, no może już wystarczy poczytać.
Wystarczy po prostu poczytać coś o kryptografii, no i tyle. No to nie jest nic skomplikowanego tak naprawdę. Jest bardzo dużo materiałów na ten temat, no bo kryptografia przecież nie tylko służy do pisania ransomware'u, tylko jest ogólnego użytku tak, narzędzia.
Mamy
do
czytania, powód, żeby zakazać szyfrowania. Tak?
Do czytania o kryptografii zachęcamy.
Więc takie informacje zdobyć nie jest trudno. I już potem, mając tą informację, łatwo jest poprawkę wprowadzić.
Czy śledziłaś może, jak wyglądają przychody autora z tej działalności?
Troszkę przeglądałam jego konta bitcoinowe, ale tak jakoś szczegółowo to nie śledzę.
Ile tych kont się pojawiło? Bo bitcoinowy. Na pewno w którymś momencie to było wiadomo tylko o dwóch, a później...
Z tego co wiem, to te konta są też w zależności od... Kolejna kampania pojawia się z nowym kontem.
Nowe konto, tak.
Tak, i nowy identyfikator, tak zwany dmalog.
A co myślisz, jak to się mówi, o atrybucji? Tak, pojawiają się różne adresy. Jeden jest na jakimś tam polskim koncie, zdaje się, Interi, gdzieś na jeden był na seznamie czeskim. Co ty myślisz o tym?
Te konta też są per kampania tworzone, no ale to było ewidentnie, czytając kod i czytając logi w kodzie, no to, ewidentnie jest to osoba, która świetnie mówi po polsku, lepiej niż po angielsku, więc...
To jest dużo dobrych słów dzisiaj o cyberprzestępcach. Tak? Coś dobrze robią pewne rzeczy. Prawda?
Dobrej jakości pracy zawsze można pochwalić. I to, że ktoś się uczy i wyciąga wnioski.
No dobrze, co jeszcze w szczególności tutaj o DMA-lokerze? Bo chciałem, żebyśmy w ogóle o ransomware'ze porozmawiali, ale pytanie, czy jeszcze coś warto tutaj powiedzieć o DMA-lokerze w szczególności?
No, jeżeli byłaby taka potrzeba, to mogę opowiedzieć o bugu, który znalazłam, który
no to, tak,
pozwolił
tak.
mi na napisanie.
Jest potrzeba.
Jesteśmy bardzo zainteresowani, zgłaszamy potrzebę.
Jest potrzeba.
Pewnie wszyscy potencjalni autorzy ransomware'u też chętnie
niech czytają i słuchają.
Miku, pamiętaj zapisywać adresy IP pobiegających podcast.
Tak.
No, nie tylko no i... autorzy ransomware'u.
A, to się wytnie.
To też...
Hanej podcast.
Osoby zainteresowane.
No dobrze, no chętnie się dowiemy.
Osoby zainteresowane kryptografią i początkujące w tej dziedzinie pewnie chciałyby wiedzieć, jak malloker został złamany, pomimo że używał szyfrowania RSA, więc no, nie byłam w stanie złamać szyfrowania RSA, ale byłam.
To nas cieszy akurat.
Dzięki rozczarowania po stronie naszych słuchaczy zabywu.
Byłam w stanie obejść to ze względu na błąd w generowaniu kluczy AS, które z założenia miały być losowe. No i założenie było takie, żeby generować dla każdego pliku nowy klucz AS, szyfrować ten plik i potem ten klucz AS miał być zaszyfrowany kluczem RSA. I dołączony potem do tej próbki, do tego pliku zaszyfrowanego. Natomiast no to założenie sił w web, że tak powiem, w momencie, kiedy autor zdecydował, że do generowania tych losowych kluczy użyje funkcji rand, zainicjalizowanej czasem aktualnym.
To znaczy, że no wtedy więc, jeszcze nie czytał.
No widocznie, więc... No nie było to tak bardzo losowe, jakby to sobie autor życzył. I łatwo było, zwłaszcza znając timestamp, kiedy plik został zmodyfikowany, bardzo łatwo było znaleźć.
Czas wbrew pozorom nie jest losowy.
No, nie tak, bardzo.
Całkiem w ogóle.
No wystarczyło tylko ten algorytm generacji klucza po prostu zaimplementować keygen i no i łamać. W taki sposób się udało.
No to należy dodać do tych podręczników z kryptografii.
To jest.
Na pierwszej stronie.
Tak. Wystarczy po prostu czytać.
No właśnie. No dobrze, to może...
Jeszcze dodam, że w wersji aktualnej już autor użył właściwego sposobu losowania. Więc...
Myślisz, że ten jest jakiś powtarzający IP odwiedzający twojego bloga? Czy też jest ransomware? Czy znaczy random?
Random jest. Znaczy... Nie śledziłam tego tak szczególnie, więc trudno powiedzieć. A to jest akurat, no analizy to są nie na moim blogu, tylko na blogu Malwarebytes, dla których pracuję, więc zapraszam od razu, korzystając z okazji.
Dobrze, porozmawiałem, bo niewątpliwie ja tutaj, zanim zaczęliśmy nagrywać, to jeszcze krótko powiedziałem o takim super zwykłym eksperymencie polegającym na tym, że uruchomiłem na w jakimś tam programie do tweetów na żywo schodzące tweety. Jedna kolumna to był ransomware, a drugie malware, czyli wiadomo, tak, ransomware jest rodzajem malware'u, ale tutaj jeżeli chodzi o ransomware, no to leciało to jak niezły strumień wodospadu, a ten malware tam pykał. Czyli krótko mówiąc, chciałem powiedzieć o tym, że ransomware się stał niezwykle popularny. Wydaje się, że to jest bardzo skuteczny model biznesowy i od pewnego czasu, myślę, że tak już trochę ponad rok co najmniej, to mamy tego cały wysyp. Jakie są takie najważniejsze trendy, jeśli chodzi o rozwój tego?
Najważniejsze trendy, no zależy o jakiego typu trendach mówimy.
No, chociażby w technicznej budowie tego typu oprogramowania.
Bardzo różne są pomysły. Większość ransomware'ów, które jest aktualnie dostępne, korzysta z jakichś paneli i po prostu użytkownicy mają, znaczy powiedzmy ofiary, nie użytkownicy, no, mają przypisaną stronę.
Klienci.
Niedobrowolni klienci.
Niedobrowolni klienci mają przypisaną swoją stronę, na której mogą znaleźć instrukcje, jak na przykład kupić bitcoiny i są poprowadzeni przez ten proces odzyskiwania plików. Mogą tam też czasami pobrać dekryptor po zapłacie. No i to jest najczęściej spotykane. Natomiast różne inne pomysły też występują. Na przykład niektóre ransomware korzystają z protokołów peer-to-peer też. Mhm. Pamiętam, analizowałam też takiego ransomware'a, który korzystał z BitMessage i też na też użytkownicy się komunikowali wtedy nie poprzez żadną stronę, tylko poprzez komunikator właśnie taki peer-to-peer z tymi atakującymi.
A jakie szyfrowanie dominuje? Z jakich technologii korzystają?
No standardowo to jest RSA i AES. I jest tak, że pliki są szyfrowane AES-em z jakimś losowym kluczem i ten klucz jest potem szyfrowany RSA i zapisywany w tym pliku i użytkownik płaci okup, dostaje klucz prywatny i wprowadza go do dekryptora, więc pliki mu zostają odszyfrowane.
Czyli faktycznie model biznesowy opiera się na tym, że użytkownik ma szansę te pliki odzyskać, jeżeli zapłaci.
No dokładnie, no dlatego, że to na dłuższą metę po prostu by ten biznes szybko upadł, gdyby ci autorzy zaczęli oszukiwać, bo po prostu poszłaby...
By był nieuczciwy.
Tak.
Tak. Mamy w tym przypadku uczciwych
dostawców. Poszłaby fama, że nie ma sensu płacić, bo i tak no plików tak się nie odzyska, więc nikt by płacić nie chciał. No tyle, że czasami się błędy w tych ransomware'ach też zdarzają takie, że nawet jeżeli ktoś zapłaci, to no nie, czasami no albo nie wszystkie te pliki zostają odszyfrowane, albo jakieś tam inne
cyberprzestępcy błędy popadają w depresję, że nie sprostali.
Pojawiają po drodze.
Tak, i mają takie spotkania, gdzie siadają w zespole, przychodzi kierownik i mówi, że muszą poprawić jakość produktu, bo klienci się skarżą.
Nie zdziwiłabym się, gdyby tak było, no bo niektórzy właśnie twórcy malware'u to są dosyć zorganizowani, na przykład twórcy Dridexa, którzy ostatnio też wypuścili nowy produkt zwany Loki, też ransomware, nawiasem mówiąc, to mają dosyć dojrzałą infrastrukturę i myślę, że to jest jakaś taka mała firma.
No tak, tak. Nie, w niektórych miejscach za naszą wschodnią granicą są budowane biurowce, w których jest profesjonalna obsługa, również call center. Głównie to wyrosło, jeśli dobrze pamiętam, przy okazji poprzedniej takiej fali o podobnym modelu funkcjonowania, myślę o Scarwarze, w momencie, kiedy było to zawirusowywanie, niby zawirusowywanie komputerów i pamiętam, że wtedy olbrzymie sumy przechodziły na konta cyberprzestępców, już pomijając fakt, że ludzie płacili kartami kredytowymi, podając numery.
Może te bitcoiny faktycznie są bezpieczne na obu stronach transakcji w tym wypadku.
Bitcoiny tutaj troszeczkę poprawiły pod tym względem. Co jeszcze o tych najnowszych?
Ostatnio właśnie, niedługo zostanie opublikowana moja analiza ransomware'u Cerber. To też jest dosyć ciekawy ransomware, bo dużo ma różnych sztuczek utrudniających analizę i podejrzewany jest, no jeśli chodzi o atrybucję, no to prawdopodobnie pochodzi z Rosji, bo jest sprzedawany na rosyjskojęzycznych forach. Mhm. I też lista krajów, które omija, też by wskazywała na to.
Czyli instalacje rosyjskojęzyczne?
Nie, właśnie. Omija kraje, powiedzmy Rosję i przyjaciół Rosji.
Aha.
Ale mówisz, że sprzedawany jest, tak? Czyli to jest usługa jako, ransomware jako usługa?
Ransomware jest po prostu albo dzierżawiony i twórcy jakoś pobierają prowizję od tych dystrybutorów, no albo po prostu pakiet. No to nie tylko w przypadku ransomware'u, to wiele różnych rodzajów malware'u jest tak sprzedawane, że po prostu na jakichś undergroundowych forach się pojawia topik, że mam do sprzedania taki i taki pakiet. Opisane są jego wszystkie cechy charakterystyczne, co tam potrafi. I można sobie kupić go i po prostu odpalić, gdzie tam komu pasuje.
Sektor przestępczości przestaje różnić się z punktu widzenia sposobu działania od zwykłej gospodarki.
No tak, to już od dłuższego czasu taki trend narasta. Rzeczywiście coraz bardziej jest niestety profesjonalne.
I też jest na przykład ten serwer, który ostatnio analizowałam, ma możliwość konfiguracji, więc właściwie ktoś, kto sobie kupi taki pakiet, jest w stanie go dostosować bardzo łatwo do swoich potrzeb, wybrać na przykład jakie rozszerzenia chce szyfrować, zmienić oczywiście klucz na swój, wybrać na przykład, zrobić sobie własną listę, blacklistę, przypuśćmy, ulubionych krajów, których nie chce infekować. Więc można tam różne opcje sobie dostosowywać.
Produkt jest elastyczny.
Produkt jest elastyczny.
To nieprawda, że w cyberprzestrzeni nie ma granic.
Tak.
Niektórzy mówią, są jednak granice. Zresztą to takie przykłady już geograficznej dystrybucji. Są różne metody też, prawda? Bo to są nieraz są językowe po prostu wersje językowe. Nieraz to są też klasy adresowe. Akurat to nie tutaj nie przy tym, tak? Bo tutaj jakby nie ma uzasadnienia dla stosowania adresacji IP za bardzo, jeżeli się nie mylę.
Często się spotkałam też z tym, że po prostu malware odpytuje jakiś serwis, który po prostu pobiera dane geolokalizacyjne komputera odpytującego, więc w ten sposób jest w stanie zidentyfikować kraj. No i na przykład Loki chyba też to robi, z tego co pamiętam. I po prostu parsuje sobie potem tą odpowiedź i w ten sposób rozpoznaje kraj.
Dużo dzisiaj mówiliśmy o różnych formach edukacji, więc może też tak już na poważnie wyedukujmy trochę słuchaczy, co robić oprócz tego, co poleca FBI, czyli płacić w sprawie ransomware'ów. No, oczywiste niektóre są rzeczy, tylko nieraz diabeł tkwi w szczegółach i powiedzmy, czym jest prawdziwy backup przy tej okazji w kontekście ransomware'a, bo to jest dobra lekcja.
No przede wszystkim backup nie powinien być podpięty do komputera, z którego jest robiony, no bo malware może w takim przypadku ten backup też zainfekować. No ja bym poleciła na płyty DVD po prostu nagrywać i...
Jako jeden z ostatnich nieinfekowalnych nośników. No
przy tej okazji też możemy powiedzieć, że tak zwane chmurowe różne backupy to też nie jest backup w takim wypadku, jeśli to się synchronizuje, jeśli to się synchronizuje automatycznie.
Proszę? Jeżeli pamięta wersję, to jest
Jeśli za tym stoi jakaś logika backupu, tak? O tak bym powiedział, czyli po prostu coś, co przez lata było bardzo jasno rozpoznawane jako pewne zasady backupu, a trochę się zmieniło zrozumienie tego w momencie, kiedy nagle możemy sobie coś synchronizować, mieć gdzieś tam w tak zwanej chmurze, a później się okazuje, że jak tu coś usunęliśmy, to i tam usunęliśmy i dużo ludzi w ogóle nad tym nie ma kontroli.
W tym momencie dyski na USB są przecież tak tanie, że można każdego stać już na to, żeby sobie kupić jeden przynajmniej dysk do backupu, który będzie podpinany raz dziennie, odpinany po zrobieniu backupu i chowany do szafy. Więc to da radę zrobić
W którymś momencie napisałaś też na blogu, o którym wspomniałaś, że nie wszystko, co piszą w tych ransomware'ach, to jest prawdą.
No to tak. Na przykład Dmaloker na początku napisał, że używa też algorytmu RSA, no ale w tamtym czasie to nie była prawda. W tej chwili już to jest prawda.
Mówię to w kontekście tak. takim właśnie, co robić, tak? Czy na ile się kierować tymi tak. informacjami, które są do
Dużo
nas dostarczone.
Dużo było też takich przypadków, kiedy się udawało złamać ransomware'y. Na przykład też jakiś czas temu miałam taki przypadek z ransomware'em Lecifer. Nie wiem, jak się to wymawia właściwie, ale też duże straty wywołał w Indiach. Zapłacono okup, a po czasie okazało się, że no, nie było to wcale tak solidnie zaszyfrowane i udało się to złamać.
Czyli raczej, jeżeli ktoś zostanie narażony na takie ryzyko, no to można wziąć te dane, odłożyć dysk na bok, podłączyć nowy, zainstalować system i czekać i mieć nadzieję, że się uda.
Można, tylko też jedną rzecz chciałabym zaznaczyć, że często jest tak, że jakieś jeszcze dodatkowe dane, nie sam plik, tylko jeszcze różne poboczne elementy pomagają w odszyfrowywaniu, tak jak na przykład w przypadku Dmalokera ważne były timestampy. No jeżeli ktoś zgra te pliki i przy okazji timestampy zostaną zmodyfikowane, no i przypuśćmy za miesiąc ja opublikuję, przypuśćmy, dekryptor i on mi powie, że o, ja mam pliki zaszyfrowane tą wersją, ale to nie działa, no to wtedy jest bardzo trudno już ustalić, jaka dokładnie była data i godzina zaszyfrowania tych plików. Oczywiście jest to możliwe, ale jest to bardzo pracochłonne. Więc czasami jakieś metadane zostawiane przez ten malware też są potrzebne.
Czyli lepiej zrobić obraz dysku, tak,
i zachować nieraz też sam, tak, malware, prawda? Żeby nie...
I sam malware, dokładnie, dlatego że nawet czytając kod malware'u, po pierwsze jesteśmy w stanie się dowiedzieć, czy da się to w ogóle rozszyfrować zewnętrznymi narzędziami. Czasem się da, czasem się nie da, jeżeli jest kryptografia dobrze zaimplementowana, no to niestety, no mogę rozłożyć ręce tylko, bo nie złamię szyfru RSA.
Dzisiaj mam przedziwny odcinek, nawet zachęcam do tego, żeby zatrzymywać malware na swoim komputerze.
Malware jak najbardziej trzeba zatrzymywać w takich przypadkach, to analizy, więc czasami też jakieś są subtelne różnice w generacji tych kluczy, tak jak na przykład w przypadku Dmalokera, no złamałam tamtą wersję, ale w pewnym momencie jeden z klientów powiedział, że w jego przypadku to nie działa, no więc niby wersja była ta sama, a dekryptor nie działa, więc poprosiłam go o próbkę malware'u, no okazało się, że generacja kluczy jest trochę inna, no więc poprawiłam tą procedurę generującą klucze i zaczął działać. No. Więc ważne jest jednak, żeby pełną informację o tym zagrożeniu mieć.
Podsumowując jednak to, co robić, my tutaj akurat sądzę, że ta kwestia prawidłowego backupu jest na tyle silna i jednoznaczna, że tu nawet nie za bardzo wymieniać te wszystkie oczywiste sprawy związane z klasyką, tak, nie otwieraniem załączników, bo to nadal jest najbardziej powszechna forma
dystrybucji. Tak, no tylko, że czasami też jakieś exploit kity wchodzą w grę i one po prostu...
Tak, no myślę, że ten wektor ataku też może się z czasem zmieniać w sytuacji, kiedy będzie mniej skuteczny ten na dzisiaj obowiązujący.
Wektory ataku, no, mogą się zmieniać.
Także lepiej zainwestować jednego bitcoina w dysku USB niż w opłacanie.
Niż dwa
w opłacanie.
Bo jeden i trzy, jak to kosztował, zdaje się, pierwsza
Odpinać wersja. Dyski, o tym trzeba pamiętać.
Odpinać dyski.
Po backupie odpinać dyski od komputera.
No dobrze. To tyle, jeśli chodzi o ransomware'y. Czy jakieś inne tematy mamy jeszcze dzisiaj?
Chyba się nie przygotowaliśmy aż tak bardzo.
Ten temat dzisiaj nam zdominował i pewnie niestety będziemy musieli do niego wracać od czasu do czasu, kiedy będą nadchodziły kolejne kampanie ransomware'owe, także zachęcamy do dobrego, prawidłowego backupu. W wielu miejscach w sieci można sobie znaleźć informacje, jak to dokładnie zrobić. Słuchaczy naszych jak zwykle zachęcamy, nikt się z nami nie chce kontaktować, nie ma żadnych uwag, a bardzo dużo ludzi nas słucha, cieszymy się, pozdrawiamy wszystkich.
To chyba oznacza, że wyczerpujemy za każdym razem temat.
Nie ma żadnych pytań już.
Jak będą jakieś pytania, to zachęcamy, będziemy próbowali odpowiadać. Może dlatego, że żadnych nagród nie rozdajemy.
Czy właśnie, bo zawsze ktoś może być pierwszy, tak? Jeżeli ktoś bardzo lubi być pierwszy, to zapraszamy do przesłania pierwszego pytania. Obiecujemy w następnym odcinku odpowiedzieć i podkreślić, że ta osoba była pierwsza.
Jeżeli pytanie będzie, jakby to powiedzieć, mądre.
No, podobno nie ma głupich pytań, tylko odpowiedzi ewentualnie.
Ale nie wszystkie nadają się do podcastu, tak?
Ale postaramy się sprostać zadaniu.
Dobrze, dziękuję bardzo. Dzisiaj nasza trójka to Heszerezade.
Dziękuję.
Adam Hertle, UPC Polska.
Dziękuję.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Pozdrawiam.